czy zdarzyło się wam, że ktoś nazywał was nawiedzonym? Oj tak, tak. A czy zdarzyło wam się, że o kimś mówiliście, że jest nawiedzony czy nawiedzona? Też, no. No bo chyba w świecie, w którym żyjemy, możemy dokonać takiego podziału na nawiedzonych i na mniej nawiedzonych może, bo nie wiem, czy w ogóle nie ma takich osób, które oczywiście w różnym kontekście są nawiedzone, bardziej czy mniej. Ja dzisiaj chciałbym mówić na temat nawiedzonych i tytuł kazania jest taki i ze znakiem zapytania, bo myślę, że jedni już doświadczyli nawiedzenia w swoim życiu, a inni może jeszcze nie, albo go nie rozpoznali, ale doświadczą nawiedzenia. Według słownika języka polskiego jest kilka grup znaczeniowych w kontekście tego terminu, tego słowa, pojęcia nawiedzić czy nawiedzać. Na przykład w takiej grupie dotyczącej klęsk różnego rodzaju, czy kataklizmów, chorób, nieszczęść, to słowo nawiedzenie występuje, jest używane w takim znaczeniu, że coś się wydarzy, że możemy być dotknięci kataklizmem, chorobą, czy ogarnięci różnego rodzaju nieszczęściami. I w tym wymiarze używa się tego pojęcia, tego słowa nawiedzać. W takim grupie znaczeniowej dotyczącej uczuć, myśli, to doświadczyć jakichś nie zawsze przyjemnych uczuć, myśli, urojeń czy snów. Zdarza się wam, że jesteście nawiedzani snami bądź różnego rodzaju myślami, urojeniami, niekoniecznie jak tutaj w tej definicji słownikowej mowa o przyjemnych doświadczeniach. W grupie znaczeniowej dotyczących ludzi czy o ludziach i zjawach, tak jest napisane w wielkim słowniku języka polskiego, pojawić się gdzieś, zwykle w celu odwiedzenia jakiejś osoby lub miejsca. I pewno wiele chyba filmów zostało zrealizowanych w oparciu o nawiedzone miejsca, nawiedzone domy, zamki czy jakieś inne miejsca. W innym wymiarze nawiedzony to fanatyczny fanatyk, maniak. I chyba takich może w naszym życiu najczęściej spotykamy, że ktoś jest zakręcony dosyć mocno na jakimś punkcie, w jakimś temacie, w dziedzinie i też mówimy, że jest nawiedzony. Albo nawiedzona to osoba, która ślepo jest oddana jakiejś idei czy ideologii. I takich chyba też spotykamy ludzi, którzy są ślepo oddani jakiejś idei. Ja nie chciałbym tutaj rozwijać i używać tych terminów zapisanych w słownikach i wyjaśnień tych terminów, ale chciałbym korzystać ze Słowa Bożego. I wierzę, że dzisiaj tutaj też po to przychodzimy, żeby móc czytać razem, słuchać Słowa Bożego. I chciałbym dzisiaj przeczytać tutaj razem z wami wiele fragmentów, które dotyczą nawiedzenia. W języku hebrajskim funkcjonuje takie słowo, które jest dosyć często używane w Starym Testamencie. To słowo pkuda, jeśli ja potrafię to dobrze przeczytać. Jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego i on pochodzi od czasownika pakat. I to słowo znaczy nadzór, opiekę, przegląd, nawiedzenie i karę. I kilka miejsc, żeby też to jeszcze tutaj zobrazować. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale i 32 wersecie to słowo jest użyte. I ten werset tak brzmi. Wodzem przywódców lewitów będzie Eleazar, syn Aarona, kapłana. On będzie miał nadzór. Pkuda. Nad pełniącymi służbę w świątyni. W czwartej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale i 36 wersecie, to słowo również jest użyte i ten werset tak brzmi: pod nadzorem i strażą Merarytów będą deski przybytku, jego zasuwy, jego słupy, jego podstawy i wszystkie jego sprzęty wraz z całym jego urządzeniem. I można by rzec, gdzie tutaj o nawiedzeniu. Tutaj jest mowa i to słowo jest tłumaczone w tym znaczeniu nadzoru, pewnej opieki. Ale to właśnie z tego czasownika pakat, który jest rdzeniem pierwotnym wielu różnych słów i także tego słowa. I ten czasownik znaczy zajmować się, doglądać, zbierać, liczyć, odwiedzać, karać, opiekować się kimś, troszczyć się, wyznaczać. Ja tak, jak czytam te fragmenty, to widzę, że skoro Eleazar, syn Aarona, kapłana, będzie miał nadzór nad pełniącymi służbę w świątyni, to z racji tego, że jest tym nadzorcą, to ma prerogatywy, ma do tego kwalifikacje, uprawnienia, żeby nawiedzić, odwiedzić, doglądać i dokonywać nadzoru nad tymi wszystkimi, którzy pełnią służbę w świątyni. A jeżeli ród Merarytów miał mieć nadzór i straż nad wszystkimi deskami przybytku, zasuwami, słupami, podstawami i wszystkimi sprzętami, to znaczy, że oni zawsze mogli, bez względu na porę dnia, roku czy miesiąca, przyjść i nawiedzić. Czy ta deska, to ona się jeszcze nadaje. A czy ta zasuwa, to czy ona dobrze działa? I to samo słowo jest użyte i przetłumaczone jest w taki sposób. W księdze Jeremiasza w 11 rozdziale, 22 i 23 wersecie, nawet przeczytam może ten fragment. To księga Jeremiasza, 11 rozdział, 22 i 23 werset. Tak mówi Pan zastępów, oto ja ukażę ich za to, ich młodzieńcy padną od miecza, ich synowie, ich córki pomrą z głodu, nawet resztka nie pozostanie po nich, gdyż sprowadzę nieszczęście na mężów z Anatot w roku, w którym ich nawiedzę. I to samo słowo jest tutaj użyte w kontekście nawiedzenia, ale to wynika z tego, że Pan Bóg nawiedzi, będą tego konsekwencje, ale dlatego, że On jest tym, który ma nadzór, tym, który sprawuje opiekę, tym, który jest, mogę rzec, gospodarzem. On jest suwerenem. I z racji tego, kim jest, z racji tego, jakie ma prerogatywy, to On dokonuje tego nawiedzenia. To On nawiedza, to On odwiedza, to On dogląda i dokonuje przeglądu. I tam też w tym słowie, które potem już jest też używane w Nowym Testamencie w języku greckim, pojawia się też takie znaczenie tego przeglądu, sprawdzania, aby zobaczyć na własne oczy, jak jest, jak się sprawy mają, jak się ma rzeczywistość. I ciekawe jest to, że właśnie w Nowym Testamencie to słowo brzmi episkope. Episkope. Nam chyba najbardziej się to kojarzy z episkopos, czyli z biskupem, albo z episkopatem. Episkope w Nowym Testamencie to nawiedzenie, przegląd, straż, dozór. To słowo pkuda jest użyte 270 razy w Starym Testamencie. I pierwszy raz na temat nawiedzenia w Starym Testamencie czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale i 1 wersecie. I tam jest powiedziane: i nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, i uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I my wiemy, co Pan zapowiedział Sarze, i poprzez nawiedzenie jej co uczynił? że była w ciąży i że urodziła Izaaka, tak wiemy. Chociaż wszystkie znaki, w cudzysłowie mówię, na niebie i na ziemi, mówiły, że jednak już niemożliwe, żeby w takim wieku urodzić. Wiecie, kiedy ja czytałem Słowo Boże, to właśnie moją uwagę dosyć mocno przyciągnęły te miejsca, gdzie właśnie jest użyte to słowo, bo tak sobie myślę, czy w naszym życiu doświadczymy, czy doświadczamy, czy doświadczyliśmy nawiedzenia, ale czy zawsze potrafimy rozpoznać to nawiedzenie? Myślę, że chyba najbardziej znamy fragment, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale i w wersecie 44. I może, żeby ten kontekst jeszcze był bardziej taki czytelny, to od 42. To słowo Pana Jezusa, jak czytamy tutaj jeszcze w 41 wersecie, gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Istnieje takie zjawisko w przyrodzie, jak nieumiejętność rozpoznania nawiedzenia. I to było związane z tym, tu Pan Jezus mówi, gdybyś i ty w tym to dniu, kiedy to nawiedzenie miało miejsce, gdybyś w tym dniu poznało, to nie byłoby konsekwencji w przyszłości. Nie byłoby, wydarzyło się to, co się wydarzyło, co było tragiczne i dramatyczne. Jak tu Pan Jezus powiedział, i wiemy, że to się wydarzyło w 70 roku, a zaczęło się już kilka lat wcześniej, od otoczenia miasta, od usypania tego wału. I nie został kamień na kamieniu. Dlaczego? Dlatego, że nie poznało to miasto w tym to dniu, kiedy mogło tego dokonać, nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego. Ja chciałbym dzisiaj trochę fragmentów Bożego Słowa przeczytać, mówiących o tym, w jaki sposób Bóg nawiedzał, jakich form nawiedzenia, sposobów nawiedzenia Bóg używał, jakie ma w swoim wachlarzu, ale po to, żebyśmy mogli też pomyśleć, czy w naszym życiu były takie momenty, czy może jeszcze będą, kiedy to nawiedzenie Boże do naszego życia przyjdzie, ale czy będziemy potrafili je rozpoznać. Słyszałem taką historię, trudno jest mi ją zweryfikować, ale ona też ilustruje tą prawdę, która tutaj jest zapisana w tym 19 rozdziale Ewangelii Łukasza. Oto pewna matka modliła się o własną córkę, która była bardzo poważnie, nieuleczalnie chora. I modliła się o to, żeby Bóg coś uczynił, ale najbardziej, żeby mógł w jakiś sposób do tego doprowadzić, żeby ona mogła nawiązać kontakt z pewnym szwajcarskim lekarzem, który podobno tego typu schorzeniami się zajmował i miał sukcesy w leczeniu takiej choroby. I kiedy modliła się, na dworze szalała burza, padał deszcz i ktoś zapukał do drzwi i ona była tym podirytowana. No kto teraz jeszcze, kogo tam, wiecie, niesie? Już nie powiem co. Kiedy ona się modli i zabiega tutaj o to, żeby własne dziecko ratować. I jakiś mokry człowiek chciał się schować przed burzą i przed deszczem. Ale ona nie wpuściła go, powiedziała, że tam dalej jest hotel, niech sobie idzie, bo ona nie ma czasu i żyje tutaj problemami związanymi z chorobą jej dziecka. I ten człowiek poszedł. A następnego dnia, kiedy kupiła gazetę, to zobaczyła zdjęcie tego właśnie lekarza, który zapukał do niej wieczór wcześniej, prosząc o schronienie. I potem pisała do tej redakcji, próbowała szukać kontaktu, ale nie udało się. I ta dziewczynka, ta jej córka zmarła po niedługim czasie. Nie wiem, kiedy to się działo, jak to się, w jakich okolicznościach i miejscu, w jakim kraju to się działo. W każdym razie, wiecie, to taka historia, która myślę, że wpisuje się także w tą tutaj przez ewangelistę Łukasza historię przedstawioną. Kiedy, wiecie, każdy Żyd, który się budził rano, to o co się modlił? O co zabiegał? O Mesjasza, o Zbawiciela. Oni czekali. I Pan Jezus tam przyszedł i przez długi czas chodził po tych ulicach. Dokonywał takich rzeczy, których nikt wcześniej nie dokonywał. Które bardzo jasno i wyraźnie wskazywały na to, kim On jest. Oni nie rozpoznali. Na ile to była nieumiejętność, na ile było to związane, jak tutaj Pan Jezus powiedział, zakryte to jest przed ich oczyma, na ile był to akt woli, że nie chcieli, bo też nie chcieli. Na ile w naszym życiu mogą mieć miejsce takie sytuacje, kiedy doświadczamy Bożego nawiedzenia, a my tego nie rozpoznajemy i potem ponosimy konsekwencje. Czytając Słowo Boże, gdzie znalazłem takie fragmenty, które bardzo wyraźnie mówią, że Bóg jest Bogiem, który nawiedza człowieka. W Księdze Joba, między innymi, też to słowo właśnie występuje, które wcześniej przytoczyłem. W 7 rozdziale, 17 i 18 wersecie, Job mówi takie słowa: czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz? Oczywiście, wiecie, Job to mówił i stwierdzał tą prawdę w takim kontekście własnego doświadczenia i własnego cierpienia. I on to pewno w głównej mierze rozumiał, że to Boże nawiedzanie każdego poranku jest związane z jego cierpieniem, z jego zmaganiem się z tym wielkim bólem, którego doświadczał. Ale czytamy także o tej prawdzie, którą Dawid wypowiadał. Król Dawid, psalmista Dawid, w psalmie 8, w wersecie 5, co mówi, chyba znamy doskonale też te słowa, bo one są powtarzane czy śpiewane w takiej pieśni, którą ja też kiedyś znałem. I tu jest powiedziane, uczyniłeś go, albo piąty werset jeszcze, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Bóg nawiedza człowieka. Dawid też w psalmie 17 i wersecie 3 mówi o swoich doświadczeniach. Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Dawid mówi o tym, że on jest nawiedzany nocą. Że takiego nawiedzenia Bożego doświadczał w swoim życiu. Dawid również w psalmie 59 i wersecie 6 modli się i tak wyraża w modlitwie taką prawdę. Ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody. Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy. Wszystkie narody. Skąd Dawid wiedział i czy tylko dlatego o to prosił, żeby te wszystkie inne narody, które często były przeciwne jemu, w jego tam środowisku, żeby Bóg je nawiedził, nie pobłażał żadnemu zdrajcy? W Księdze Jeremiasza, w 9 rozdziale i wersecie 24, czytamy także o tej prawdzie. Przeczytam od 23. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Oto idą dni, mówi Pan, w których nawiedzę wszystkich nieobrzezanych mimo obrzezania. Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab i wszystkich z obciętymi włosami, którzy mieszkają na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom izraelski jest nieobrzezanego serca. Tutaj Bóg w kontekście swoich zamysłów, nawiedzenia, nie robi różnicy pomiędzy swoim narodem a innymi, bo mówi, że wszyscy są nieobrzezani, mimo swojego obrzezania. Nawet dom izraelski, który jest fizycznie obrzezany, ma nieobrzezane serce. I także oni w Bożym zamyśle potrzebują czy wymagają tego, żeby ich nawiedzić. To nawiedzenie, jak mówię i chcę to powtórzyć jeszcze, jest związane z tym, że Bóg jest tym nadzorcą, że On jest tym gospodarzem, że On jest tym suwerenem i że On chce doświadczyć, po prostu przyjść. Bo to nawiedzenie często, chyba też my używaliśmy, jak goście się pojawią w domu. Niektórzy twierdzą, że są te dwie chwile najbardziej przyjemne, jak się pojawią goście i jak wychodzą. I niektórzy mówią, że doświadczyli nawiedzenia. Wiecie, ja tutaj widzę, że Bóg mówi, że nawiedzę wszystkie narody. On ma do tego prawo. On jest gospodarzem. On jest Panem. On czyni, co chce. I kto mu co powie, co czynisz. I kiedy czytałem też te fragmenty, to zrobiłem taki podział na to, co jest związane z dobrem dla człowieka, kiedy Bóg go nawiedza, i z tym, co jest, oczywiście to też ma prowadzić ku dobremu i jest dobre, chociaż jest nieprzyjemne, chociaż nie jest fajne, mogę takiego słowa użyć. I zacznę od tych niefajnych, żeby potem przejść do tych fajnych i żebyśmy zostali na koniec kazania z tą prawdą, co jest cudowne i wspaniałe w kontekście tego, że Bóg nawiedził nas jako ludzi. W księdze Izajasza w rozdziale 13 od 9 wersetu jest napisane: oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. I nawiedzę okręt ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę. I ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę. Nawiedzę okręt ziemski za jego złość. To Boże nawiedzenie, to, że On przychodzi ze swoim sądem, ze swoją sprawiedliwością, jest związane ze złością człowieka, z jego bezbożnością, z winą człowieka, z pychą, z zuchwałością i wyniosłością. Już w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, od 34 wersetu, Bóg tak mówi też do nas, swojego narodu wybranego, przez Mojżesza. Teraz zaś idź, prowadź ten lud, dokąd ci kazałem, oto mój anioł pójdzie przed tobą, w dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech. Bóg w dniu nawiedzenia nawiedzi za ich grzech. I zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził Aaron. I jakby częścią konsekwencji tego nieposłuszeństwa i uczynienia tego cielca była jakaś kara, tutaj czytamy o tym, zesłał Pan karę na lud za tego cielca, ale to nie cała kara, to nie wszystkie konsekwencje, bo w dniu nawiedzenia nawiedzę ich za ich grzech, za ten grzech również. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w księdze kapłańskiej, w 26 rozdziale, od 15 wersetu, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to i ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem, gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. I zwrócę moje oblicze przeciwko wam i będziecie pobici przez waszych nieprzyjaciół. Panować będą nad wami wasi przeciwnicy i rzucicie się do ucieczki, choć nikt was nie będzie ścigał. Trwoga, wycieńczenie, gorączka, która wyniszcza oczy, trawi życie, daremne zmaganie się w sianiu ziarna jest konsekwencją tego, że Bóg nawiedza swój lud. I to nawiedzenie jest związane z nieposłuszeństwem. Bóg nawiedza poprzez trwogę, wycieńczenie, gorączkę. Czy kiedykolwiek myśleliśmy w tych kategoriach, że kiedy zmagamy się z gorączką, z wycieńczeniem i z trwogą, czy to może być moment Bożego nawiedzenia w twoim życiu czy w moim? Czy może myślimy, że to szatan takie rzeczy, trzeba go tutaj gromić teraz i z nim się pojedynkować. No. Bóg mówi, że on nawiedza swój naród w taki sposób. Taką formę nawiedzenia tutaj widzimy. W czwartej księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale i w wersecie 18. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz winę ojców, za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Nawiedzenie Boże jest także związane z winą ojców. Tak było tutaj powiedziane. W księdze Jeremiasza najwięcej tych fragmentów dotyczących nawiedzenia jest zapisanych w księdze Jeremiasza. I dzisiaj najczęściej będę z tej księgi korzystał, cytując te fragmenty. W 21 rozdziale Jeremiasza i w 14 wersecie Bóg mówi tak przez proroka Jeremiasza. Nawiedzę karą według plonu waszych czynów, mówi Pan, i rozciągnę ogień w jej lesie, który pożre wszystko dokoła. Nawiedzę karą według plonów waszych czynów. Czyny są jak plony. Myślę, że to się też wiąże z tym, co apostoł Paweł pisał, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jaki jeszcze sposób Bóg nawiedzał? W pierwszej księdze Samuela, w 5 rozdziale, tutaj mamy opisane, jak to Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją z Eben-Hezer do Aszdodu. I w jaki sposób Pan nawiedził mieszkańców Aszdodu? I czytamy o tym w 6 wersecie 5 rozdziału 1 Samuela. I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach, spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Kto by pomyślał, że Pan nawiedził Aszdodczyków w taki sposób? W drugiej księdze Kronik, w 21 rozdziale i w wersecie 18 czytamy również o tym, jak tutaj Pan nawiedził pewnego króla Jehoahaza. Tak, Jehorama, bo Jehoahaz to jego syn potem został. I czytamy o tym, że po tym wszystkim nawiedził go Pan nieuleczalną chorobą jelit. Nieuleczalna choroba jelit może być także konsekwencją tego, że Pan nawiedził tego króla. W jaki sposób Pan jeszcze nawiedzał, co się wtedy działo? W drugiej księdze królewskiej, w 15 rozdziale i wersecie 5, czytamy znowu o innym królu. Lecz Pan nawiedził króla trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci. To też mieszkał w domu odosobnionym, zaś Jotam, syn króla, sprawował zwierzchnictwo nad domem i sądził lud pospolity. Azariasz czy Uzjasz to ten król, którego Pan nawiedził trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci. Czytamy też o tym w drugiej księdze Kronik, w 26 rozdziale. W drugiej księdze królewskiej, w 8 rozdziale, w wersecie 1, jest powiedziane o tym, co Elizeusz powiedział do pewnej kobiety. Pewnego razu Elizeusz powiedział do kobiety, której synowi przywrócił życie, tak: wstań i odejdź wraz ze swoją rodziną i zamieszkaj w jakimkolwiek obcym kraju, gdyż Pan postanowił nawiedzić ten kraj głodem przez 7 lat. Pan postanowił nawiedzić ten kraj głodem przez 7 lat. Głód przez 7 lat był konsekwencją tego, że Pan nawiedził. W księdze przypowieści Salomona, w 30 rozdziale i wersecie 8, czytamy: oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe, nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożyć chleb według mojej potrzeby. Skąd Salomon mógł wiedzieć, że w Bożym sposobie działania poprzez jego nawiedzenie może być ubóstwo, że człowiek może być nawiedzony w taki sposób, że doświadczy ubóstwa. W księdze Jeremiasza, znowu do Jeremiasza odniosę się, w 11 rozdziale i 23 wersecie: nawet resztka nie pozostanie po nich, gdyż sprowadzę nieszczęście na mężów z Anatot w roku, w którym ich nawiedzę. Nieszczęście może być konsekwencją tego, że Pan nawiedza. Też w księdze Jeremiasza w 23 rozdziale i w 12 wersecie: dlatego ich droga stanie się jak ślizgawica, poślizgną się na niej w ciemności i upadną, gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w roku ich nawiedzenia, mówi Pan. Ich droga, ich życie stanie się jak ślizgawica, poślizgną się i doświadczą nieszczęścia. To Pan w roku ich tego nawiedzenia sprowadzi nieszczęście. Jest wiele tych fragmentów takich dosyć drastycznych, można by rzec, i dramatycznych. Jeszcze przeczytam z 34 rozdziału Księgi Jeremiasza i werset 13. I nawiedzę tych, którzy zamieszkają w Egipcie, tak jak nawiedziłem Jeruzalem, mieczem, głodem i zarazą. Pan nawiedził Jeruzalem i także mówi o tym, że nawiedzi mieszkańców Egiptu mieczem, głodem i zarazą. Zdaję sobie sprawę, że mogę was męczyć albo nużyć tymi fragmentami, które odczytuję. Wiecie, jeszcze jest mowa o tym, że Bóg poprzez swoje nawiedzenie wydaje w ręce wrogów tych, którzy czyhają na ich życie. Jest powiedziane też w księdze Jeremiasza w 50 rozdziale, że Bóg poprzez swoje nawiedzenie zabierze z twoich rąk to, co masz, że stracisz to, co masz, że to będzie zabrane z twoich rąk. W księdze Jeremiasza w 51 rozdziale, 37 wersecie jest powiedziane, że konsekwencją Bożego nawiedzenia będzie hańba. Bóg nawiedza poprzez hańbę, której doświadczali ludzie. Może jeszcze też z księgi Micheasza, w księdze Micheasza w 7 rozdziale I czwartym wersecie jest powiedziane, najlepszy między nimi jest jak kolec, najuciwszy jak cierń, lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez Twoich stróżów, Twoje nawiedzenie, wkrótce nastąpi przerażenie. Kiedy Pan nawiedza, to ludzie doświadczają przerażenia. W przerażeniu jest też ten czynnik Bożego nawiedzenia. W Księdze Izajasza, przeczytam jeszcze 29 rozdziału, wersetu 6, że będziesz nawiedzony przez Pana zastępów grzmotem i wstrząsem i głośnym hukiem, huraganem, wichrem i płomieniem ognia pożerającego. Boże nawiedzenie poprzez grzmot, wstrząs, głośny huk, huragan, wicher i płomień ognia pożerającego. Ja tak, kiedy czytam i myślę o tym, to wiecie, takich wichrów i wiatrów w ostatnim czasie coraz częściej możemy doświadczać. Ja specjalnie trzymam wszystkie alerty w SMS-ach, które otrzymuję o komunikacie, że będzie silny wiatr, a u nas w polach ten wiatr jest jeszcze spotęgowany i naprawdę mocno wieje. Wiecie, i intensywność, i częstotliwość pojawienia się tych wiatrów jest coraz większa. Kiedyś tyle tych informacji nie otrzymywałem i doświadczałem też tego, kiedy północy chodziłem modląc się i czułem drżenie płyty fundamentowej, na której mój dom stoi i miałem świadomość, że Bóg jest potężny. I właśnie w tym wichrze mogłem też widzieć Jego obecność. W Księdze Jeremiasza jest mowa o jęku pobitych, to 51 rozdział, 52 werset. Także w Księdze Izajasza, w 24 rozdziale, jest mowa w wersecie 21 i 2. I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na ziemi i będą zebrani razem jak więźniowie w lochu i będą zamknięci w więzieniu i po wielu dniach będą ukarani. To Boże nawiedzenie także dzieje się i odbywa się poprzez zamknięcie w więzieniu. Poznaliście kiedyś ludzi, czy może takie świadectwa słyszeliście, jak ktoś mówił o tym, że Bóg go nawiedził, kiedy był w więzieniu. Ja sporo takich osób znam, którzy doświadczyli Bożego nawiedzenia, które było przełomem w ich życiu, które spowodowało zwrot w ich życiu. I które miało miejsce w więzieniu. W Księdze Izajasza też jest w 26 rozdziale, w 14 wersecie jest powiedziane, że to Boże nawiedzenie jest związane ze zniszczeniem i zatarciem wszelkiej pamięci. Że nikt nie będzie pamiętał, że jak Bóg nawiedzi, to nawet wytrze z pamięci tam konkretne osoby. I w Księdze Izajasza jeszcze w 10 rozdziale jest postawione pytanie. I chciałbym teraz to pytanie tutaj przeczytać. Izajasza 10 rozdział i 3 werset. A cóż uczynicie w dniu nawiedzenia i burzy, która z daleka nadejdzie? Do kogo będziecie się uciekali po pomoc i gdzie pozostawicie swoje bogactwo? Czy to jest pytanie, które myślę, że powinno nas pobudzić do jakiegoś zastanowienia się. Skoro Bóg jest tym gospodarzem, On jest tym Panem i suwerenem i On ma prawo nawiedzać, kogo chce, kiedy chce, w jaki sposób chce, to kiedy On nawiedzi, to co wtedy zrobisz? Kiedy w dniu nawiedzenia, która z daleka nadejdzie, co uczynisz? Do kogo będziesz się uciekał? Komu pozostawisz swoje bogactwo? Czy jest coś dobrego i coś, co może być dla nas pożyteczną wartością związaną z tym, że Bóg nawiedza? Jest. Chciałbym teraz przejść do tego. Wiecie, już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 50 rozdziale, 24 i 25 wersecie, Józef powiedział do swoich braci takie słowa: ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. Józef był pewien tego, że przyjdzie taki czas, że Bóg nawiedzi, bo Bóg nawiedział. Myślę, że jego nawiedzał i w więzieniu, kiedy siedział, poprzez to, że dawał mu wyjaśnianie snów. I on wiedział, jakie obietnice Bóg dał i że Bóg jest wierny i że przyjdzie czas, kiedy on nawiedzi łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I tutaj jest powiedziane, że może być również łaskawe nawiedzenie Pana. Łaskawe dla człowieka. I potem w drugiej Księdze Mojżeszowej, 13 rozdziale i 19 wersecie czytamy o tym, jak Mojżesz zrealizował tą obietnicę, którą zobowiązał Józef swoich braci. I zostały zabrane kości Józefa i wywiezione z Egiptu i do tej ziemi obiecanej zostały zabrane. Ale kiedy czytam Ewangelię Łukasza, to tam widzę, że to nawiedzenie łaskawe Boże jest powiedziane i ono się dokonało. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze kilka fragmentów dotyczących tego Bożego nawiedzenia, w jaki sposób on nawiedza, co jest niezwykłym dobrem dla człowieka. W Psalmie 65, wersety 10 i 11 mówią tak: nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie. Strumień Boży jest pełen wody, przygotowujesz zboże ich, albowiem tak ją przygotowujesz. Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom, wieńczysz rok dobrocią swą, a drogi twoje ociekają tłustością. Stepowe pastwiska obficie są zroszone, a pagórki przepasują się weselem. Łąki przyodziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem. Wykrzykują radośnie i śpiewają. Boże nawiedzenie, także tutaj w tym psalmie 65, mówi o urodzaju, mówi o błogosławieństwie, mówi o dostatku i obfitości. W psalmie 106 i wersecie 4 jest powiedziane: pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego, nawiedź mnie zbawieniem swoim. Bóg, kiedy nawiedza człowieka, to z tym jest związane zbawienie, ratunek. Chociaż nawet często w tym nawiedzeniu Bożym, które jest związane z jego ratunkiem, nie jest miło człowiekowi, nie jest przyjemnie, nie jest łatwo, nie jest lekko. Ale on jest tym, który ma troskę o swoje stworzenie. On jest tym, który jako nadzorca, jako ten gospodarz i suweren, kiedy nawiedza, to chce wierzę dobra dla człowieka. A czasami do dobra prowadzi to, że najpierw musi być źle. Żeby był pokój, to najpierw musi być wojna. W Księdze Sofoniasza także mamy powiedziane w drugim rozdziale, 7 wersecie, tutaj też gdyby tak kontekst wziąć, może od 5 przeczytam: biada wam, mieszkańcy kraju nadmorskiego, narodzie Kreteńczyków, przeciwko wam odzywa się słowo Pana, zniszczę cię, Kanaanie, kraju Filistynów, tak że będziesz bez mieszkańców i stanie się kraj nadmorski wygonami dla pasterzy i szałasami dla trzód. I przypadnie kraj nadmorski reszce domu Judy, aby popasali w nim, wieczorem zaś odpoczywali w domach Aszkalonu, gdyż Pan ich Bóg nawiedzi ich i odmieni ich los. Boże nawiedzenie jest związane z odmianą losu. Jedni, ci mieszkańcy Aszkalonu, doświadczyli przez Boże nawiedzenie strat i klęski. ale dom Judy, resztka domu Judy przez Boże nawiedzenie doświadczyła odmiany swojego losu. Nastąpił przełom. Też w Księdze Jeremiasza, w 29 rozdziale chyba, który najbardziej jest znany i często cytowany, ale on też tutaj ma swój kontekst i warto też o tym pamiętać, wierzę, bo tak mówi Pan, to 10 werset, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To ten kontekst mówi o tym, że to nawiedzenie Boże jest związane z wypełnieniem obietnicy i z powrotem z niewoli. Kończy się niewola. Wracamy do domu. Będziemy wolni. I to się odbędzie i to miało miejsce przez to, że Bóg ich nawiedził. Że przyszedł. Jak mówiłem, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 68 werset, to słowa, które w natchnieniu Ducha Świętego wypowiedział Zachariasz. Wiecie, po 9 miesiącach milczenia chyba miał taką wielką ochotę i pragnienie, żeby w końcu otworzyć usta i coś powiedzieć, bo przez cały czas, kiedy jego żona była w ciąży, nikt nic nie mówił. I tutaj, jak czytamy, a Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nasze nogi na drogę pokoju. To wszystko w natchnieniu Ducha Świętego mówi Zachariasz i mówi o nawiedzeniu Bożym, że Bóg nawiedził. To, wiecie, Boże nawiedzenie objawiło się przez przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że w tym, co już mówił Józef, jeszcze będąc w Egipcie, że przyjdzie czas, że Bóg łaskawie nas nawiedzi. Jak pisze Jan w Ewangelii swojej w pierwszym rozdziale, że zakon był nadany przez Mojżesza, ale łaska stała się przez Jezusa Chrystusa. I to my też z Jego pełni możemy czerpać i to łaskę za łaską. To łaskawe nawiedzenie Boże zrealizowało się, objawiło się, dokonało się w Panu Jezusie Chrystusie. I On przyszedł i chodził po ulicach Jerozolimy przez ponad 3 lata. Ale oni tego nawiedzenia nie rozpoznali. Wiecie, tak sobie myślę, czy w twoim, czy w moim życiu, biorąc pod uwagę te sposoby, w jakich Bóg nawiedzał człowieka, czy moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że były takie momenty, w których Bóg nas nawiedzał, ale my tego nie byliśmy w stanie rozpoznać. Nam się wydawało, że to zupełnie coś innego, a nie Boże nawiedzenie. Wiecie, jakieś doświadczyłem w moim życiu tego, dopiero po czasie zobaczyłem, że mogłem doświadczyć Bożego nawiedzenia przez zupełnie nieznanego mi człowieka, kuriera, który gdzieś tam jechał samochodem dostawczym. To, co mi powiedział i to, co zrobił, było dla mnie nieprawdopodobne. I wiedziałem potem, że to było Boże nawiedzenie. Nie wiem, czy Ludzie współcześni Jeremiaszowi byli świadomi, że Bóg ich nawiedza przez słowo, które Jeremiasz im zwiastował. I wzywał do konkretnych postaw, do konkretnych działań i sposobu funkcjonowania. Czy możemy sobie wyobrazić, że Bóg może nawiedzić ciebie i mnie właśnie poprzez człowieka jakiegoś, którego Bóg posyła? Może nawet przez człowieka, którego nie lubisz? Czy Bóg może nawiedzić twoje życie w taki sposób? I może do czegoś cię chcieć prowadzić? Wiecie, ja wierzę, że to najcudowniejsze i najpełniejsze, największe Boże nawiedzenie dokonało się przez Pana Jezusa Chrystusa. I wierzę, że dzisiaj możemy również przez Jego Słowo doświadczać Bożego nawiedzenia. Może dzisiaj Bóg ciebie nawiedza, kiedy słuchasz tego Słowa, które jest zapisane w Piśmie Świętym. I Bóg chce nawiedzić twoje życie, chce zmienić twoje życie. Do czegoś cię wzywa, do czegoś cię inspiruje, motywuje, zachęca, wskazuje. A może nawet i oczekuje posłuszeństwa. Jeżeli to rozpoznasz i za tym pójdziesz, to możesz doświadczyć czegoś niesamowitego. Ale jeżeli tego nie rozpoznasz dzisiaj, to może tak być, że konsekwencje tego w twoim życiu za jakiś czas będą bardzo trudne i przykre. Co ja chcę, już kończąc, jeszcze na sam koniec powiedzieć? Wierzę także, bo to samo słowo jest użyte w tym fragmencie, który jest też w programie tygodnia umieszczony. W pierwszym liście Piotra, w 2:12. I tutaj to słowo episkopes jest użyte. I to słowo w tym przekładzie słowa Nowego Przymierza brzmi tak. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli wielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Dzień nawiedzenia przyjdzie. Ale w tym, żeby ludzie mogli wielbić Boga, myślę, że ważną rolę możesz mieć ty i ja. Twój sposób funkcjonowania, twój sposób życia, twój sposób prowadzenia szlachetnego życia wśród ludzi, gdzie jesteś postawiony, gdziekolwiek funkcjonujesz, może mieć wpływ na to, że gdy ludzie doświadczą nawiedzenia, to będą wielbić Boga. Czasami ten dzień nawiedzenia jest zupełnie nieoczekiwany, niespodziewany. Wierzę, że ludzie, którzy szli w kondukcie pogrzebowym, wychodząc z miasta Nain, idąc za trumną młodego chłopca, który był jedynakiem wdowy. 7 Ewangelii Łukasza i 16. I tam jest powiedziane, że ci ludzie zrozumieli i to wyrazili, że to był czas dla nich, czas nawiedzenia. Bo tutaj czytamy w tym 16. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Myślę, że idąc na ten pogrzeb nie spodziewali się, że doświadczą czegoś takiego niesamowitego. Oni po prostu poszli na pogrzeb. I myślę, że mieli wielkie współczucie wobec tej wdowy, tej matki, która straciła jedynego syna. I Pan Jezus szedł z tłumem ludzi, którzy myślę, że też idąc w tym tłumie z Panem Jezusem, ciesząc się, idąc za nauczycielem, nie wiem, czy wszyscy wtedy mieli świadomość, że On jest tym, kim jest. Może jej sobie nie zdawali sprawy. Ale było takie, wiecie, zderzenie dwóch różnych konduktów. I pogrzebowego, i tego, który szedł z Panem Jezusem. Ale to nawiedzenie, o których oni tutaj mówią, że Bóg nawiedził lud swój, było związane z tym, że lęk ich ogarnął i wielbili Boga. Ja dzisiaj chciałbym to podkreślić. Miejmy tą wrażliwość i tą umiejętność rozpoznawania Bożego nawiedzenia. Nie bądźmy jak mieszkańcy Jerozolimy, którzy nie rozpoznali nawiedzenia. I konsekwencje były dramatyczne. Jeżeli dzisiaj w twoim życiu możesz powiedzieć, że jeszcze nie jesteś nawiedzony, to wiedz, że będziesz nawiedzony w taki sposób, który będzie dla ciebie dramatyczny. Ale jeżeli dzisiaj jesteś już nawiedzony, że doświadczyłeś tego, że Bóg nawiedził twoje życie, to idź w tą stronę, żeby ta wrażliwość rozpoznawania Bożego nawiedzenia w sobie w jakiś sposób kształtować. Żeby mieć otwarte i serce, i umysł, i uszy, i na podstawie Słowa Bożego odbierać rzeczywistość, w której jesteśmy. I to ten sposób Bożego działania, Bożego nawiedzania naszego życia. I niech nasze życie do tego się, jak pisze apostoł Piotr, przyczynia, żeby ludzie, którzy jeszcze nie są nawiedzeni, a doświadczą tego nawiedzenia, żeby w dniu nawiedzenia wielbili Boga, gdy przyjdzie ten dzień nawiedzenia. Do tego wierzę, każdy z nas jest powołany i do tego możemy się przyczynić. Moja jakość życia, mój sposób funkcjonowania może przynieść Bogu chwałę i może być też takim, myślę, że istotnym momentem rozpoznania Bożego nawiedzenia dla innych ludzi. A jeżeli dzisiaj jesteś nienawiedzony, to niech Słowo Boże dotyczące tego łaskawego nawiedzenia Boga w osobie i dziele Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj będzie przez ciebie rozpoznana i przyjmij to, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Że jak dzisiaj nie rozpoznasz i dzisiaj nie skorzystasz z tego, czego dokonał Pan Jezus, że On wziął na siebie twoje winy, że On przelał swoją krew, aby zachować cię przed nadchodzącym gniewem, abyś mógł być usprawiedliwiony, abyś mógł być zbawiony. Jeżeli dzisiaj tego nie rozpoznasz, to konsekwencje mogą być bardzo trudne. Do tego zachęcam, kochani, żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią rozpoznawać Boże nawiedzenie. Amen.